Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku naszego podcastu odniesiemy się do serialu, który jest serialem kultowym. Jednym chyba z najważniejszych seriali wyprodukowanych na początku ery, kiedy seriale zaczęły przejmować świadomość i przestały być tasiemcami. I teraz myślę, że każdy i każda z naszych słuchaczy i słuchaczek myśli o innym serialu.
Ale my myślimy o Rodzinie Soprano i to do tego serialu właśnie będziemy się odnosiły. Rodzina Soprano powstała na początku właściwie lat 2000. Była opowieścią o głowie rodziny, o mafiozie, który z jednej strony zarządza swoją mafią rodzinną, Soprano. Tutaj nawiązania do klasycznych włoskich filmów o mafii właśnie z tego kraju. Natomiast tutaj mamy taki pewien twist, bo to jest trochę rodzinny biznes, z drugiej strony mamy mocne skupienie na bohaterze i wybrałyśmy dla Państwa takie seriale, które mocno z tej klasyki również czerpią.
Czyli te seriale, które należy obejrzeć, jeżeli podobała się Państwu Rodzina Soprano. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Rodzina Soprano to jeden z takich najbardziej kultowych seriali. Powtórzę to jeszcze raz. Cały czas można go oglądać. Jest dostępny w całości na platformie HBO Go i tam mogą Państwo sięgnąć po wszystkie odcinki Rodziny Soprano. Tego serialu, który mimo już paru ładnych lat od premiery, nie zestarzał się. Ja wróciłam do tego serialu, obejrzałam go jeszcze raz i cały czas mam wrażenie, że to, jak jest poprowadzona narracja, jak są stworzeni ci bohaterowie, jak jest stworzony przede wszystkim główny bohater i cała konwencja tego, że on ląduje w gabinecie psychiatry i próbuje zradzić sobie z problemami związanymi właściwie mniej z swoją mafijną działalnością, a bardziej z relacjami rodzinnymi. To bliskie wielu z nas, prawda?
To prawda. Oprócz tego, że ten serial nie zestarzał się sam w sobie, widać jak bardzo ważny był dla całej kinematografii, serialografii, bo nadal twórcy czerpią z tej tradycji. To znaczy mamy seriale, o których będziemy dzisiaj rozmawiały, które powstały w 2019 roku i które dalej nas bezpośrednio do niego nawiązują. To jest chociażby Sukcesja czy Ozark, czyli takie rodzinne historie, ale z twistem, to znaczy albo mafijne, albo właśnie związane z walką o władzę, niekoniecznie legalną, czasami to już bardziej mafijną, czy związaną ze światem przestępczym w ogóle.
I jeszcze z jednym wątkiem ważnym, gdzie ten teoretycznie zły bohater, ten czarny charakter, to jest ten, któremu kibicujemy, ten, którego lubimy i do którego się przywiązujemy. To jest zabieg, który jest, dosyć nowy, to znaczy to nie jest zabieg z początków kinematografii, tylko właśnie już z końca XX wieku, że to ten zły jest tym naszym dobrym, naszym ulubionym, o, może tak.
Ale może pokrótce przypomnijmy, na czym właściwie Rodzina Soprano polegała. Mamy głównego bohatera, Tonego, który jest w średnim wieku, powiedzmy, który zajmuje się nielegalnymi interesami, po prostu jest głową mafii, jest ważnym członkiem mafii i oprócz tego, że tak trochę jego praca jest potraktowana jako taka zwykła praca, prawda? Nie masz takiego wrażenia, że to jest, gdyby ten człowiek chodził do korporacji, albo gdyby pracował, miał własny biznes, nie wiem, sprzedawał znaczki czy cokolwiek, to może nie byłby to materiał na serial, ale mniej więcej w ten sam sposób ta jego praca byłaby traktowana. On ma rodzinę, dorastające dzieci, żonę, z którą niekoniecznie mu się układa, no i właśnie tak jak powiedziałaś, depresja gangstera. Trafia na Kozetkę i stara się jakoś swoje życie naprawić po takim jednym ważnym wydarzeniu, które w jakiś sposób trochę mu przewartościowuje priorytety. Trafia i od razu zaczyna podrywać tą swoją terapeutkę, która zresztą, co ciekawe, wie, czym zajmuje się jej nowy pacjent.
Chociaż nigdy to nie jest powiedziane wprost. Mm-hmm. To jest też ciekawy zabieg twórców, że nigdy nie jest wypowiedziane, czym właściwie zajmuje się ten jej pacjent. Oni oboje grają tymi domysłami, ale też jest bardzo ciekawa w ogóle konstrukcja tego serialu, że to jest taka retrospekcja wieczna. Jednocześnie nie jest to tak męczący zabieg, jak na przykład w Jak poznałem waszą matkę, gdzie ten zabieg w pewnym momencie zaczął mnie męczyć, że główny bohater opowiada dzieciom, jak poznał tę matkę i czekamy na tę matkę. matkę i ta matka się nie pojawia.
Tak, tutaj towarzyszymy Tonemu w jego terapii trochę.
Ja lubię te seriale terapeutyczne. Ja jestem, myślę, jedną z tych osób, które obejrzały te trzy wersje serialu Terapia, czyli tą polską wersję Bez tajemnic i wersję węgierską i chyba fińską, jak dobrze pamiętam.
Wydaje mi się, że też jest ta z Izraela.
To jeszcze przede mną. Mimo, że one są zrobione dokładnie tak samo, więc to jest też koncepcja, która bardzo mi odpowiada, jakby ta spowiedź trochę taka przy psychoterapeucie, bo to jest taka spowiedź Tonego też, ale najciekawsze w tym serialu dla mnie są te relacje międzyludzkie, bo okazuje się, że szef włoskiej mafii ma też problemy z żoną, z rodzicami czy z teściami.
Nie potrafi zapanować nad swoimi dziećmi.
W ogóle. To nie różni się niczym od tych zwykłych rodziców, czyli to jest taki trochę serial obyczajowy osadzony w tematyce gangsterskiej i te dwa wątki jakby równolegle ze sobą współgrają, więc myślę, że i można wrócić do tego serialu po latach, bo ja mam krótką pamięć, więc ja zapominam różne wątki z tego serialu, więc trochę
to dobrze,
oglądam
możesz go drugi raz obejrzeć i tak, zaskoczone.
Oglądam drugi raz trochę na czysto, ale też można mieć po prostu dużą frajdę z zobaczenia tych wątków, które później widzimy w innych serialach, o których dzisiaj trochę będziemy właśnie rozmawiać.
I chyba już na to przyszedł czas.
Rodzina Soprano, do zobaczenia na HBO Go.
Szkoda czasu na złe seriale.
Kilka miesięcy temu na naszym Facebooku pojawił się filmik, w którym pytamy znaną szwedzką pisarkę Elisabeth Osbring, jaki serial ostatnio oglądała i jaki serial jej podobał się najbardziej, jaki jest jej ulubionym. No i ona nam wtedy powiedziała Sukcesja, więc błyskawicznie poszłyśmy za jej tropem i zobaczyłyśmy, czym jest serial Sukcesja. Ja się od razu z miejsca w nim zakochałam. I rzeczywiście, jeśli chodzi o rodzinę Soprano i serial Sukcesja, to wydaje mi się, że mają bardzo wiele punktów wspólnych. Jest tak, że główni bohaterowie, główna rodzina Loganów nie jest rodziną związaną ze światem przestępczym, ale z drugiej strony prowadzi również taką działalność, którą nie wszyscy do końca nazwaliby etyczną.
Ja właściwie się zastanawiam, czy to nie jest tak, że trudniej mi było kibicować rodzinie Loganów niż rodzinie Soprano, chociaż jest to bardzo kontrowersyjne stwierdzenie.
No oni są bogaczami, oni są obrzydliwie bogaci. Ojcem rodziny, głową rodziny jest Roy Logan, w tej roli Brian Cox, który zresztą w tym roku jest nominowany do Złotego Globa za tą kreację, który właściwie z takiego bardzo niewielkiej firmy, niewielkiego przedsiębiorstwa stworzył pierwszą firmę Ameryki, którą można by było nazwać medialną, ale w tym momencie to już tam jest tyle biznesów, że oni właściwie kontrolują bardzo dużą część rynku, kontrolują dużą część gospodarki amerykańskiej w ogóle. I to wszystko jest pod jednym człowiekiem.
I on ma dzieci, które to dzieci bardzo drastycznie i brutalnie walczą między sobą o schedę i władzę w tejże korporacji i w tejże firmie.
Tak, Kendall, Schiff i Roman to są te dzieci, które najbardziej walczą o władzę. Jest jeszcze jeden syn, którego właśnie imię wypadło mi z głowy, ale on jakby trochę zawsze trzyma się z boku, więc mam swoje uzasadnienie. Najbardziej chyba mi się podoba kreacja Romana, czyli Kierana Culkina, który też dostał nominację do Złotego Globa za tę rolę. Nie, absolutnie nie. Kieran Culkin jest wspaniałym aktorem. Jest najbardziej irytującą postacią, ale też jest dla mnie takim wentylem bezpieczeństwa od tych zagarniturzonych, bardzo takich trzymających nerwy na wodze, bardzo powściągliwych osób, które bardzo szczerzą zęby i ostrzą pazury na władzę, na przejęcie ogromnego majątku po swoim ojcu. I cały czas oglądając ten serial miałam wrażenie, że w ogóle nie chodzi nawet o to, żeby mieć tę firmę i ją zarządzać i mieć bardzo dużo pieniędzy. Chodzi właśnie o władzę, chodzi o pokazanie wyższości nad resztą rodziny.
Elisabeth Osbring, wspomniana przez ciebie, powiedziała, że jest to taki szekspirowski serial. I myślę, że to jest bardzo trafne określenie, bo to jest jedna z tych produkcji, w których właściwie trudno jest komuś tak naprawdę kibicować. Trudno jest kogoś polubić. Można doceniać grę aktorską, można doceniać całą fabułę, ale żeby tam był ktoś, kogo lubimy, kibicujemy i kto jest takim naszym właśnie ulubieńcem, z którym się identyfikujemy, to jest trudno. To jest zupełnie innego rodzaju produkcja. Ale też ciekawe w sukcesji jest to, i to jest bardzo powiązane z rodziną Soprano, że właśnie to, że oni są rodziną, sprawia, że te ciosy są ostrzejsze, te ciosy są celniejsze i one są zawsze w punkt. Więc są takie momenty, kiedy oglądałam ten serial, że aż mnie mroziło, patrząc na to, co oni robią sobie nawzajem. Naprawdę niezwykła produkcja.
No i z jednej strony możemy powiedzieć, ja się zgadzam z tym, że to jest serial, który nawiązuje, jakby jego fabuła nawiązuje do Macbetha czy Hamleta, a z drugiej strony można go traktować jako komedię, bo ci bogacze są tacy przerysowani, już takie głupoty im do głowy przychodzą, czasami spotykają ich takie dziwne rzeczy, że warto się od czasu do czasu przełączyć na traktowanie tej fabuły na serio, na traktowanie jej z przymrużeniem oka, bo wtedy też daje radość i wtedy nawet to, co się wydarzyło w drugim sezonie tego serialu, no bo już mamy do czynienia z drugim sezonem, te takie coraz większe zamotanie tych ludzi, coraz większy klincz, w którym są, może irytować, jeśli się to bierze na serio, a jeśli myśli się o tym jako o trochę serialu komediowym o obrzydliwie bogatych ludziach, to jest takie do przejścia i bardzo smaczne.
Myślę, że to jest jeden z tych seriali, który naprawdę warto zobaczyć, że on jest trochę niedoceniony w Polsce, w tym sensie, że nie trafia jako na żadne top 10 najlepszych seriali. On jest jakoś tak pomijany w takich różnych zestawieniach, czy w takiej przestrzeni promującej serialowych, ale wydaje mi się, że niesłusznie, bo mnie on bardzo wciągnął, a jednocześnie nie jest to serial, który jestem w stanie zbingować. To nie jest serial, który jestem w stanie obejrzeć 3-4 odcinki jednocześnie. Raczej oglądam jeden i myślę sobie, no dobrze, to do zobaczenia jutro.
Tak, za duże stężenie hipokryzji na metr kwadratowy serialu. Sukcesja w tym roku ma szansę trochę się przebić do tej świadomości polskiej, dlatego że dostała aż 3 nominacje do Złotych Globów, więc może nagrody i nominacje podziałają motywująco. My w każdym razie bardzo zachęcamy.
Do zobaczenia na HBO Go.
Szkoda czasu na złe seriale.
W 2017 roku na platformie Netflix pojawił się taki trochę niepozorny serial, Ozark. Zaczynający się, jego pierwszy odcinek jest taki, że przykuwa od razu na kilka godzin do fotela. Mówię to, tak miałam, dlatego że pierwszy odcinek polega na tym, że główny bohater, grany przez Jasona Batemana, Marty, dowiaduje się, prowadząc spokojne życie rodzinne, jest księgowym w swojej firmie, przedsiębiorcą, dowiaduje się, że jego wspólnik przez cały czas miał kontakty z mafią i ta mafia przychodzi po swoje pieniądze, które tenże wspólnik zdefraudował. Marty, żeby ujść z życiem, tak to nazwijmy, bo niestety tego szczęścia nie mają inni pracownicy tej firmy, obiecuje, że wypierze absurdalnie ogromną ilość pieniędzy właśnie dla tej mafii. I tutaj mamy wyjaśnienie tytułu samego serialu, czyli jedzie do krainy jezior Ozark razem ze swoją rodziną, aby tam zacząć nowe życie, a jednocześnie ujść z życiem mafii.
Ten czas w życiu Martiego jest trudny też dlatego, że odkrywa tego samego dnia, że jego żona zdradza go z innym mężczyzną, więc rzeczywiście miał słaby czas w swojej historii. Zresztą James Bateman jest nie tylko głównym bohaterem, aktorem pierwszoplanowym w tym serialu, ale też reżyserem. Mnie ujął taki filmik z nagród Emmy, kiedy okazuje się, że James Bateman dostał nagrodę dla najlepszego reżysera w serialu dramatycznym właśnie za Ozark. I jest taka scena, w której on siedzi, wszyscy wokół już usłyszeli, a on siedzi, bo chyba się zamyślił i myśli o czymś innym i właśnie dopiero w pewnym momencie ktoś go zaczyna szturchać, że on musi wyjść na scenę, a siedzi z taką miną. Ten filmik też to znasz u nas na Facebooku, to szkoda czasu na złe seriale.
Bardzo w stylu Martiego, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. To znaczy, wydaje mi się, że Bateman czerpał z jakichś swoich doświadczeń i swojego charakteru, budując postać, mam nadzieję, że nie budując historię, i że bardzo
wykorzystuje. Może ten serial po to powstał, żeby wybrać jakieś pieniądze.
No tak, więc ląduje w tym Ozark, szuka jakichś drobnych i większych biznesów, żeby móc wyprać te pieniądze, trafia, o tych pieniądzach dowiadują się miejscowi złodzieje, szkowie, taka właściwie tacy no, ja bym, nie można nawet powiedzieć, że to przestępcy, bo to jakoś za duże słowo, tacy raczej ludzie, co to ukradną tablice rejestracyjne z samochodu albo ukradną kiedyś samochód, tak? Tacy lokalna grupa przestępcza za mocne, właśnie. Masz lepsze słowo, masz lepsze określenie, jakich określić?
To są tacy trochę ludzie wrzuceni poza nawias społeczeństwa, ale za bardzo nie ze swojego pragnienia, tylko trochę z sytuacji, w której są, bo oni mieszkają w przyczepach kempingowych, nie mają się z czego utrzymać. Można powiedzieć, że
próbują
sytuacja
sobie
materialna
radzić.
Tak zmusza ich do tego, żeby właśnie zostać takimi osobami, o których się mówi, lepiej się trzymać od nich z daleka. Ale to też nie są ludzie, którzy, nie wiem, steroryzowaliby kogoś bronią, czy go zabili dlatego, że chcą go okraść.
I to jest kolejny wątek w tym serialu. To nie jest mój ulubiony serial. To ty jesteś zdecydowanie większą fanką Ozark niż ja.
Jestem, ale obejrzałam pierwszy sezon i przy podejściu do drugiego, bo to też w tym roku drugi sezon powstał, to jakoś w ogóle mnie to nie porwało i nie dooglądałam tego drugiego sezonu. Ale ten serial ma swój urok, nie tylko dlatego, że można go porównywać do rodziny Soprano, czyli mamy tutaj rodzinę, która w obliczu zagrożenia życia ze strony mafii też sama trochę staje się przestępcami i wszyscy biorą udział w tym przestępczym procederze, bo tam dzieci też są w pewnym momencie zaangażowane w to. Na początku Marty próbuje bronić swoje rodziny, ale ostatecznie zostają razem i razem przeciwstawiają się różnym perypetiom. A z drugiej strony jest to serial, który mocno nawiązuje do innego hitu, czyli Breaking Bad. Bo mamy zwykłego człowieka, który się niczym nie wyróżnia, który raczej stara się żyć uczciwie i prosto, z klasy średniej, który zostaje wtłoczony w schemat przestępcy i musi nagle, robić coś przeciwko swojej etyce i po prostu na przykład użyć broni, albo sprzedawać narkotyki, albo robić rzeczy, być bezwzględnym. I to zupełnie nie pasuje do Martiego, który jest takim poczciwiną.
Myślę, że to jest bardzo trafne porównanie do Breaking Bad, które zrobiłaś, bo rzeczywiście jest tak, że my tłumaczymy trochę głównego bohatera, że to nie jest jego wina, to nie jest jego decyzja tak naprawdę, żeby rozpocząć działalność przestępczą, przez co też znowu inaczej patrzymy na jego działalność przestępczą. Patrzymy na to nie jako na wybór, nie jako na decyzję, tylko raczej na, został do tego zmuszony.
I więc dlatego mamy do niego pewną sympatię. Nie traktujemy go jako przestępcy, który jest po prostu zły. A poza tym to jest taki serial, który też często jest według takiego schematu teraz seriale są realizowane, to znaczy tam się ciągle coś nie udaje. Już wychodzą na prosto, już mają tą kasę, już niby zwrócili wszystko o tej mafii, a potem nagle wszystko się wali. I trzeba pracować od początku. I jeszcze na koniec tylko muszę wspomnieć o jednej aktorce, która jest postacią drugoplanową w tym serialu, ale kradnie wszystkim show. To chodzi o Julię Gardner, która gra Ruth, która dostała Emmy w tym roku za tą rolę i dostała ją zasłużenie, bo to jest najlepiej zagrana, ale też najlepiej napisana postać w tym serialu.
Ozark, 2 sezony do obejrzenia na Netflixie, a my przechodzimy do klasyki klasyków.
Szkoda czasu na złe seriale.
Breaking Bad to z kolei serial, który pojawia się chyba w każdym zestawieniu najważniejszych seriali ostatniego 5-10-lecia, albo jeden z najbardziej kultowych seriali w historii. Mamy głównego bohatera, Waltera, który jest nauczycielem chemii w liceum, który pewnego dnia dowiaduje się, że choruje na nowotwór płuc. W związku z tym postanawia wykorzystać swoją wiedzę chemiczną i razem ze swoim niezbyt inteligentnym uczniem Jesse rozpoczyna produkcję metamfetaminy.
To jest serial, który pewnie trudno o nim coś powiedzieć właściwie. Myśmy o nim rozmawiały kilka razy już na pewno w naszych podcastach, ale też to jest serial, o którym już bardzo wiele zostało powiedziane. Postacie poboczne zostały wykorzystane, między innymi właśnie Jesse w filmie, który powstał w 2019 roku, czyli El Camino, oraz spin-offie serialowym Better Call Saul, który też był swoją drogą genialny i o którym też mówiłyśmy.
Jedyny udany spin-off do tej pory, jaki znalazłyśmy. Jeżeli państwo mają inne, to zapraszamy Facebook Szkoda Czasu na Złe Seriale, albo do nas, można do nas pisać seriale@maupatok.fm, bo my wciąż szukamy dobrego spin-offu poza Better Call Saul.
I mam wrażenie, że o Breaking Bad można powiedzieć tyle, że na pewno w jakiś sposób nawiązuje do tego, czym było Soprano w swoich czasach dla seriali i w ogóle dla telewizji. I cały czas ten serial nas jest i cały czas on rezonuje i ten odcinek równie dobrze mógłby się nazywać, jeśli oglądałeś Breaking Bad i ci się podobało, to obejrzyj te kolejne seriale, które wymieniałyśmy. Ale jednak ja jestem większą fanką Soprano niż Breaking Bad.
Ja też. Wydaje mi się, że Rodzina Soprano jest lepiej skonstruowana. Też w pewnym momencie miałam poczucie w Breaking Bad, że ta historia się trochę wyczerpała i że Walter przechodzi już na tak brutalną i drastyczną stronę, że wydaje mi się to nieprawdopodobne, chociaż rozumiem zabieg twórców, którzy próbują nam pokazać, robisz jeden krok i później każde kolejne już są proste. Ale rzeczywiście jest to serial, którego oglądając seriale trudno nie obejrzeć, trudno się do niego nie odnosić, bo to jest jeden z tych seriali, który rozpoczął tę erę serialową. To był przed Grą o Tron taki serial, na który się czekało sezonami. To był taki serial, który rozpalał, który był komentowany, a też Heisenberg, czyli ta ksywka Waltera, ta przestępcza ksywka Waltera jest też takim bardzo ważnym elementem popkultury, bo są i koszulki, i są hasła różne z tym związane. No, Better Call Saul jest lepsze niż El Camino. Tu chyba jesteśmy zgodni
tak,
w tej
chyba
sprawie.
Tak, się w tym zgodzimy. Ale El Camino też daje przyjemność dla fanów. Dla tych, którzy lubią Breaking Bad i którzy tęsknili za tym serialem.
Bo to jest film, który zaczyna się dokładnie w momencie, w którym kończy się serial. To jest film, którego głównym bohaterem jest Jesse Pinkman. Też ciekawie jest obejrzeć tę ewolucję tej postaci od pierwszych odcinków do właśnie El Camino, bo to jest też niezwykła ewolucja. Ale myślę, że my nie będziemy się tutaj o Breaking Bad rozprawiać. Ci z państwa, którzy nie widzieli, to zapraszamy do naszych poprzednich podcastów, a mam nadzieję, że fani i fanki nam wybaczą, bo pewnie mają też bardzo dużo na temat tego serialu do powiedzenia.
Breaking Bad nieustannie do obejrzenia na Netflixie.
Szkoda czasu na złe seriale.
Europejczycy nie gęsi i swoją rodzinę przestępczą mają. A jest nią rodzina Shelbych z serialu Peaky Blinders, który wyprodukowało BBC, ale ten serial w Polsce można oglądać na Netflixie.
I to jest jedyny serial kostiumowy w naszym zestawieniu.
I nawet ma trochę wspólnego z historią, dlatego że prawdziwi gangsterzy, na których wzorowana była rodzina Shelbych, naprawdę działali w Wielkiej Brytanii, a do tego byli połączeni więzami krwi ze showrunnerem tego serialu, czyli Stevenem Knightem.
Jego mama była, z tego co pamiętam, księgową Peaky Blinders, a jego wujek był jednym z członków tego gangu.
Tak, należał do wierchuszki. Knight postanowił tę historię nam przywrócić. Teraz mamy do obejrzenia 5 sezonów i powiem ci, że ja ten serial uwielbiam, pomimo tego, że wydaje mi się, że przez ostatnie sezony trochę wytracił swojego impetu, ale jest dla mnie jednym z najlepiej zrealizowanych seriali, wydaje mi się w tym momencie, które są do obejrzenia na różnych platformach.
I to ten jest na Netflixie.
Tak. I wydaje mi się, że to jest serial, który też jest cały obudowany na aktorach, którzy w nim grają, a głównie na głównym bohaterze, czyli Tomasie Shelby, którego gra Cillian Murphy.
Który jest świetny w tej roli, a rozpoczynając karierę w Peaky Blinders, w tym serialu, nie miał dość dużego doświadczenia. Miał epizod w Batmanie i tak naprawdę z tego był głównie znany, a nie był takim aktorem, na którym można zawiesić cały serial, więc to też było pewne ryzyko ze strony twórców. Ale to jest jeden z aktorów, ale mamy tak. Adrian Brody jako lider włoskiej mafii. To jest po prostu mój ulubieniec i jest tak niesamowity w tej roli, że jak w pewnym momencie powiedzmy główne wątki serialu odeszły od włoskiej mafii, to było mi naprawdę żal, że już go więcej nie zobaczę. Ale poza wątkami mafijnymi pojawia się w tym serialu m.in. Winston Churchill i inni politycy wzięci, więc to jest serial też osadzony bardzo w realiach Wielkiej Brytanii tamtego czasu.
No sam Thomas Shelby, który ma zdiagnozowany, można tak powiedzieć, PTSD, stres bojowy po I wojnie światowej, kiedy walczył w okopach i w ogóle kopał podkopy, tak? Pamiętasz? Dobrze mówię, że właśnie tym się zajmował. Jako człowiek no, z klasy niższej, to nie był ten żołnierz, który był na pierwszym froncie ataku, który miał jakby lepszy sprzęt i trochę inną rolę. On tutaj raczej walczył o wolność, walczył o Anglię, ale trochę z innej strony, takiej właśnie strony, która go bardzo mocno zmieniła i przerzuciła rodzinę Shelby'ch z drobnych rzezimieszków, takich z przedmieść Wielkiej Brytanii, no właściwie w tym momencie, w piątym sezonie, do takiej najważniejszej rodziny przestępczej.
Też ciekawe, bo powiedziałeś, że to są niziny społeczne, ale też mniejszość etniczna, bo rodzina Shelby'ch to Romowie i to sami siebie nazywają Cyganami. Więc to też jest bardzo ciekawy wątek w tym serialu, że oni są z też mniejszości etnicznej, a jednocześnie zdobyli tak dużą władzę. Zresztą to, że wszystkie te mafie są w jakiś sposób związane z różnymi krajami czy narodowościami, czyli mamy żydowską, mamy włoską. Tutaj jeszcze przy Shelby'ch, to ty mi kiedyś tłumaczyłaś, że jeszcze jest irlandzka domieszka, że to jest bardzo ważne w tożsamości tych grup przestępczych. Jest bardzo interesujące, bo to jest takie, jakby ktoś jeszcze czytał Huntingtona, to mamy zderzenie nie cywilizacji, ale zderzenie różnych grup etnicznych.
I to jest bardzo radykalne zderzenie, bo w ostatnim sezonie jest wątek nacjonalizmu, wręcz taki wątek nazistowski, który pojawia się w polityce brytyjskiej, w który Thomas Shelby się angażuje. No i tutaj niekoniecznie różnym sprzymierzeńcom gangu Shelby'ch to pasuje, gangu Peaky Blinders.
Myślę, że to jest serial z naszego zestawienia, który polecam najbardziej.
Myślę, że jeden z. Ja jednak będę obstawała przy sukcesji, ale na Peaky Blinders na pewno warto zwrócić uwagę.
Serial do obejrzenia na Netflixie. My dzisiaj proponowałyśmy Państwu te seriale, które warto obejrzeć, jeżeli podobała się Państwu Rodzina Soprano. A jeżeli Państwo nie widzieli Rodziny Soprano, to też jest serial, do którego warto wrócić.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.